Kochani, nie wiem, czy zastanawialiście się czasami nad tym, że czym jest tak naprawdę dobra nowina? Czym jest Ewangelia? Zastanawiacie się czasami, czy nie? Wiecie, ja czasami się nad tym zastanawiam, analizuję, rozważam i widzę, że coś niesamowitego jest w Ewangelii, w dobrej nowinie, dlatego że ludzie potrafili umierać za Ewangelię, być paleni na stosach, cierpieć najgorsze katusze dla Ewangelii. Więc coś jest niesamowitego w tej Ewangelii właśnie, że ludzie gotowi są na śmierć. Wiecie, człowiek zazwyczaj w obliczu śmierci, aby jej uniknąć, często jest gotów na wszystko, wyrzec się wszystkiego, zapomnieć o wszystkim. Jednak to wyróżniało chrześcijan, że dla Ewangelii można było przerzynać piłą, można było dawać zwierzętom na rozszarpanie, a ci nie zapierali się Jezusa Chrystusa, ci nie zapierali się tej dobrej nowiny, Ewangelii. A więc czym była ta dobra nowina, czym jest dzisiaj, czym powinna być dzisiaj dla nas, kochani? W liście apostoła Pawła do Rzymian, apostoł Paweł wypowiedział takie słowa, które są zapisane w pierwszym rozdziale, 16 i 17 werset. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Apostoł Paweł, w ogóle rozpoczynając swój list do Rzymian, zaznacza, że jest apostołem Jezusa Chrystusa wyznaczonym do zwiastowania Ewangelii Bożej, jak to pisze w pierwszym wersecie. I zaznacza też, że nie wstydzi się Ewangelii Bożej, jest ona bowiem mocą Bożą i też jest gotowy, jak werset wcześniej mówi, zwiastować Ewangelię Bożą ludziom w Rzymie. Zwiastować Ewangelię. Aby lepiej może pojąć, zrozumieć te słowa, musielibyśmy chociaż troszeczkę zobaczyć, w jakim czasie, w jakim kontekście one były pisane, do jakiego miasta ówczesnego Cesarstwa Rzymskiego. Przyjrzyjmy się króciutko, tak, czym był Rzym w tamtych czasach. Wiemy o tym, że do Rzymu przybywało wielu ludzi, którzy przybywali w interesach. Przybywali tam w interesach dlatego, że w Rzymie jakby Rzym to było centrum takie polityczno-kulturalne tamtych czasów. Przybywała tam elita, było tam wiele rozrywek, wiele znanych dla nas też i dzisiaj tych igrzysk, które miały wymiar zarówno sportowy, jak również walki gladiatorów. I też wiemy, że pierwsi chrześcijanie ginęli właśnie tam w Rzymie na arenach, rozszarpywani przez zwierzęta. Było to jako widowisko w tamtych czasach. I w ogóle Rzym, czy Cesarstwo Rzymskie tym się charakteryzowało, że było tam bardzo dużo takiej ludzkiej mądrości. A tak naprawdę działo się tam wiele rzeczy w tamtych czasach. Działo się wiele zdarzeń kulturalnych. W związku z tym, wiecie, to było takie centrum, gdzie przybywali ludzie, żeby po pierwsze się rozerwać, drudzy przyjeżdżali tam, żeby jakieś interesy zdobyć. Wiele było takiej ludzkiej mądrości, ludzkiej nauki, czym zresztą Rzym słynął. I apostoł Paweł był świadom, że pisze do środowiska ludzi, którzy mogli przyjąć Ewangelię za coś niedorzecznego, czy głupiego, czy takiego, można powiedzieć, błahego, tak? Ponieważ tamten ówczesny świat, świat rzymski, świat Rzymu, charakteryzował się taką mądrością. Wiele tam było, wiele mądrości. I przesłanie apostoła Pawła mogą się spotkać właśnie po prostu, krótko mówiąc, z odrzuceniem, wyśmianiem wręcz. I apostoł Paweł sobie zdawał z tego sprawę, że zestawiając tą mądrość ludzką, mądrość Rzymu, Cesarstwa Rzymskiego, z Ewangelią Jezusa Chrystusa, która mówiła o człowieku, który przyszedł na ziemię, umarł, został ukrzyżowany i zmartwychwstał, mogło być czymś, co w oczach Rzymian mogło stać się czymś śmiesznym. Jednak Paweł mówi, że dla niego jest Ewangelia czymś niesamowitym, czymś wyjątkowym i powiedział, że nie wstydzi się jej i że jest gotowy zwiastować również i w Rzymie, tam właśnie w Rzymie. Jest gotowy. Dlaczego? Dlatego, że Paweł wiedział, co zresztą pisze, że Ewangelia jest mocą Bożą każdemu, kto wierzy, ku zbawieniu. Każdemu, kto wierzy, ku ratunkowi inaczej. Z takimi ludźmi, jak właśnie tam w Rzymie, Paweł spotykał się cały czas. Nie tylko w Rzymie, ale też czytamy w Koryncie, gdzie Paweł między innymi w swoim pierwszym liście do Koryntian w drugim rozdziale od 6 do 8 wersetu kieruje takie słowa. My tedy głosimy mądrość doskonałą, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Paweł traktował Ewangelię jako coś niesamowitego, coś niezwykłego, jako taką niesamowitą mądrość, która tak naprawdę, jak Paweł mówi, jest zakryta przed władcami tego świata, przed ludźmi, którzy odrzucają Ewangelię. Ale Paweł, kontynuując swoją wypowiedź, mówi o tej niezwykłości i wyjątkowości przesłania, mówiąc w drugim rozdziale, 9 wersecie tego samego listu. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Wiecie, to, co Bóg przygotował dla tych, którzy dostępują zbawienia, przekracza wszelkie możliwości naszego poznania. Możemy sobie tylko wyobrazić, możemy sobie gdzieś uruchomić naszą wyobraźnię, a i tak to nie da się porównać z tym, co Bóg przygotował dla nas, dla swojego ludu, dlatego że oko ludzkie tego nie zobaczyło i ucho tego nie usłyszało. I to wszystko przygotował dla nas Bóg. Ale ta niesamowitość i wyjątkowość Ewangelii tkwi nie tylko w tym, jaki będzie nasz finał życia, że my spotkamy się z Panem i doświadczymy tego wszystkiego, co Pan przygotował dla swojego ludu, ale Ewangelia jest niesamowita dlatego, że zmienia ludzkie serca, że ona tu i teraz działa pośród swojego ludu, działa w Kościele, ale też działa pośród ludzi tego świata i przemienia całkowicie ludzkie serca. Wyciąga z najgorszego grzechu, wyciąga ludzi, których życie jest zrujnowane i przemienia je i to życie zupełnie staje się zupełnie czymś nowym. A więc po tym tak długim wstępie jeszcze raz zapytam, co jest w tej Ewangelii, że ludzie płacili za nią najwyższą cenę, że byli gotowi poświęcić swoje życie, poświęcić siebie samych dla Ewangelii. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na pewną historię, pewien fakt, który się wydarzył, o którym przeczytamy w Ewangelii Łukasza, 4 rozdziale, od 18 tak, wersetu do 21. I tutaj mamy taką sytuację, kiedy Jezus przyszedł do swojego rodzinnego miasta Nazaret, w którym się wychował, w którym przebywał, i wszedł do synagogi, jak to było w zwyczaju, powstał, żeby czytać i podano mu wtedy zwoje księgi Izajasza i powiedział takie wspaniałe słowa: Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, inaczej pomazał, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. I tutaj mamy użyte greckie słowo ewangelizo, od którego też powstało znane nam dobrze słowo Ewangelia, czyli abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym głosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich: dziś wypełniło się pismo w uszach waszych. Dziś wypełniło się te pismo w uszach waszych. Zobaczcie, że wiele lat ci ludzie czytali w księdze Izajasza, nie tylko w 61 rozdziale, ale w różnych innych rozdziałach księgi Izajasza, tej samej księgi, w psalmach, w księgach mojżeszowych, że przyjdzie, że przyjdzie Mesjasz. I oto Jezus, odczytując te słowa, mówi: oto w waszych uszach wypełniło się właśnie te słowo. Oznajmia to i pokazuje, objawia, że przyszedł ten namaszczony, przyszedł ten Mesjasz, aby co robił? Aby zwiastował dobrą nowinę, aby dał jeńcom wyzwolenie, ślepym dać przejrzenie i aby uciśnionych wypuścić na wolność. Namaścił mnie, mówił Jezus. Notabene, Jezus znany był w Nazarecie jako człowiek, jako człowiek, który wychował się, znali go tam i też kiedy przeczytamy dalej tą Ewangelię, wiemy jak zareagowali Żydzi, mówili: czy ty nie jesteś synem Józefa? Więc był znany dobrze z tej miejscowości jako człowiek, ale w tej samej miejscowości zobaczcie, że Jezus, mówiąc, że oto wypełniły się słowa Izajasza w waszych uszach, oznajmia, że jest Mesjaszem, że jest nie tylko człowiekiem, ale jest Mesjaszem, jest Synem Bożym. I w 42 rozdziale księgi Izajasza właśnie podobny werset, bo w 61 rozdziale przeczytamy dokładnie to, co cytował Jezus, ale też 42 rozdział, 6 werset mówi tak: ja, Pan, powołałem Cię sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę. Strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Jezus obwieścił tą zapowiedź Izajasza nie tylko właśnie z 61 rozdziału, ale też z 42 i też z psalmów. Jest wiele tych fragmentów. Myślę, że nie mielibyśmy czasu, żeby to wszystko przytoczyć. Ale powiedział, że obwieścił, czy powiedział: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie. W Biblii namaszczenie oznaczało niesamowitą wyjątkowość, bo dotyczyło to zazwyczaj, namaszczenie dotyczyło królów, dotyczyło proroków, dotyczyło osób, ludzi wybranych dla Boga, na których spoczywał niesamowity autorytet. Ale te słowa jakby zapowiadają konkretnie Mesjasza i to, co uczyni. Jezus mówi: namaszczony, aby ogłosić, aby zwiastować Ewangelię, zwiastować dobrą nowinę. Komu, mówi Izajasz? 31 rozdział, który cytuje Jezus. Ubogim. Ubogi to jest taki człowiek, którego średnia krajowa nie przekracza 1500 zł, który jest może na zasiłku, który ma trudną sytuację finansową. Czy tak mówi Jezus? Czy tak rozumiemy ubogich? Jezus mówi ubogich, czyli inaczej greckie słowo ptochos, potrzebujący. Potrzebujący. Te same słowo Jezus używa w momencie, kiedy naucza na górze i mówi błogosławieństwa i mówi: błogosławieni ubodzy, czyli te słowo ptochos, ubodzy w duchu, potrzebujący, żebrzący, uzależnieni od kogoś. To jest te słowo, to nie chodzi o status społeczny. Także potrzebujący. A więc słowo skierowane do ludzi, którzy są świadomi swojej nędzy, świadomi tego, że potrzebują Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Są przekonani o tym, że potrzebują Bożej interwencji. Że jeśli Bóg nie zadziała w ich życiu, to nie są w stanie wyciągnąć się z tej nędzy, z tego stanu bycia ubogim. Dlatego Jezus mówi, błogosławieni są tacy. Dlatego, że do nich też kieruje Jezus to poselstwo właśnie. Wiecie, Jezus nie tylko ogłasza, oznajmia, proklamuje tą dobrą nowinę, ale On też pokazuje, że On jest wypełnieniem tej dobrej nowiny, że w Nim się to wypełniło i że On jest w stanie zmienić ludzkie życie, ludzkie serca. To nie jest tak, jak podać komuś wiadomość, dobrą wiadomość. Wiecie, czasami słuchamy wiele dobrych wiadomości, ale czy one zmieniają nasze życie? Czy one są w stanie coś zmienić w nas? Jezus powiedział, nie tylko podał dobrą tą nowinę, ale powiedział, że z tą nowiną idzie przemiana życia, wypuszczenie więźniów, danie ślepym wzroku. Ale musi w naszych sercach być potrzeba bycia ubogim, potrzebującym, czyli chcieć, pragnąć przemiany Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Jezus powiedział, że nie przyszedł wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych, tych, którzy Go potrzebują, tych, którzy chcą zmiany swojego życia, są świadomi swojego stanu. A więc Jezus mówi, że jeśli masz pragnienie, potrzebujesz zmiany, potrzebujesz uwolnienia, potrzebujesz pomocy, to Jezus przyszedł dla ciebie. Mesjasz przyszedł dla ciebie. On ma moc zmieniać twoje życie, wyprowadzić cię z tego miejsca, w którym się znalazłeś. Jezus kontynuuje proroctwo Izajasza, cytując je i mówi, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, aby uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Jeńcom wyzwolenie. Kim jest jeniec? Kiedy walczysz z nieprzyjacielem w swoim życiu i nie jesteś w stanie go pokonać w żaden sposób, to okazuje się, że trafiasz do niewoli. Przegrywasz swoją walkę, bo jest ktoś, kto jest silniejszy od ciebie. Jako jeniec trafiasz pod panowanie twojego nieprzyjaciela. Twój nieprzyjaciel panuje nad tobą. Jesteś jeńcem. Stajesz się zakładnikiem, można powiedzieć. Ale dobra wiadomość, o której Jezus mówił, jest taka, że On przyszedł. Oto Duch Pański nade mną namaścił mnie przeto, aby dać jeńcom wyzwolenie, aby wyjść spod panowania nieprzyjaciela. Aby Ciebie wykupić, aby Ciebie wyciągnąć z tego miejsca. I to jest niesamowita prawda. Nawet jako ludzie wierzący, czasami poprzez naszą głupotę, poprzez nasze zaniedbanie, poprzez nasze kompromisy, stajemy się jeńcami w naszym życiu. Dajemy dla wroga obszar naszego życia. Jesteśmy pod jego panowaniem. Może czasami nie jesteśmy nawet tego świadomi. Ale Jezus przyszedł, żeby uwolnić ciebie od tego, a od podpanowania nieprzyjaciela. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale Jezus mówi takie słowa, w 36 rozdziale, przepraszam, wersecie, kiedy prowadzi dialog z Żydami, mówi, jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Prawdziwie wolnymi będziecie. Wcześniej troszeczkę, w 31 wersecie Jezus mówi, jeśli wytrwacie w słowie moim, w moich przykazaniach, w mojej nauce, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Sprawi, że będziecie wolni. Sprawi, że wyjdziecie na wolność. I wtedy, jaka była odpowiedź Żydów? Mówili, jesteśmy potomcy Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Nie byliśmy w niewoli, jesteśmy potomstwem Abrahama. To już coś znaczy. Nie jesteśmy dziećmi grzechu. Nie widzimy w naszym życiu problemu. Jednak Jezus mówi o potrzebie prawdziwego wyzwolenia. Wyzwolenia spod jarzma grzechu. Mówi, jeśli ja was wyzwolę, będziecie prawdziwie wolni. Jeśli ja przyjdę, jeśli Syn was wyswobodzi, będziecie prawdziwie wolni. Wiecie, czasami nasze życie to jest walka. Staczamy bój w naszym życiu i niestety czasami ulegamy. Ulegniemy. Ale nie musisz, bracie i siostro, się oskarżać. Możesz przyjść pod krzyż. Możesz przyjść do miejsca przebaczenia. Możesz przyjść do miejsca wyzwolenia ciebie. Nie musisz kręcić się w kółko i obiecując sobie, że jutro będzie lepiej. Bo Jezus po to przyszedł, żeby właśnie wyrwać cię z tego kółka, w którym ty ciągle sobie obiecujesz zmianę w swoim życiu, ale nie jesteś w stanie tego zmienić. On przyszedł, żeby uwolnić jeńców, tych, którzy są zniewoleni, którzy sobie obiecują właśnie lepsze jutro, do tego, żeby ich naprawdę wyprowadzić na wolność. Jezus Chrystus jest dostępny dla ciebie i ma moc. Nie tylko ogłasza, że jesteś wolny, ale On to czyni. Jezus powiedział, dziś to słowo wypełniło się w waszych uszach. Ogłasza ślepym przejrzenie. Wiecie, Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana znowu, w 9 rozdziale, 39 wersecie, przyszedłem na ten świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. Ślepota to straszna choroba, przypadłość. Ślepota to jest stan, w którym nie widzimy światła, nie widzimy, jak iść. Jeżeli człowiek straci wzrok, kiedyś mój tata stracił wzrok i był osobą widzącą, potem stracił wzrok, ja widziałem, że nie był w stanie normalnie funkcjonować. Potykał się o wszystko, musiał na nowo wszystko poznawać. To jest bardzo ciężka, trudna przypadłość, jeśli człowiek straci wzrok. Widzisz tylko ciemność, widzisz ewentualnie jakieś zarysy, widzisz szarości, nie widzisz słońca, nie widzisz ludzi, nie możesz odróżnić, w którym miejscu jesteś. Wydaje ci się, że jesteś w pokoju, a jesteś w kuchni. Człowiek błądzi, nie widzi, gdzie się porusza tak naprawdę. W objawieniu Jana Jezus powiedział do zboru w Laodycei, który nie widział swojego stanu duchowego, Jezus nazwał ten zbór, że jest ślepy. Objawienie Jana, 3 rozdział, 17 werset. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i zbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Ślepy i goły, Jezus mówi. Jezus dokładnie znał stan tego zboru, stan duchowy tego zboru. Wiedział dokładnie, jak, co u nich się dzieje. Wiedział, że mówią, że są bogaci, że już wszystko zdobyli, że wszystko poznali, że są super wierzącymi. Jednak Jezus mówi, że jesteś ślepy i goły. Ale daje też wspaniałą radę dla tego zboru i mówi, radzę ci, abyś nabył u mnie złota, w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. To jest Jezus. Daje wyjście, abyś mógł przejrzeć. Wiecie, w tamtych czasach nie było takiej maści, która uzdrawiała oczy. Nie było takiej maści. Były maści, które tylko mogły coś poprawić, jakiś stan zapalny usunąć. Nie było maści, żeby namaścić oczy i człowiek niewidomy mógł widzieć. Zresztą dzisiaj też chyba takiej maści nie ma. A mamy zupełnie inne czasy. Chyba, że się mylę. Chyba, że ktoś wie, że jest maść. Dzisiaj wiele medycyna potrafi, ale wiecie, mój tata chorował na wzrok i medycyna nie potrafiła przywrócić mu wzroku. Gdybyśmy mogli, gdyby tak było, to dzisiaj wielu ludzi by widziało, którzy nie widzą. A jednak nie widzą. I zobaczcie, że Jezus mówi, że On ma taką maść. Na oczy, żeby człowiek przejrzał. Żeby mógł zobaczyć swój stan duchowy. Nie po to, żeby człowiek był przygnębiony, ale po to, żeby doświadczył prawdziwej przemiany, prawdziwej zmiany serca. I to jest niesamowite. Abyś mógł zbliżyć się do światłości. Ślepota to stan ciemności, w którym nie widzi światła. Jezus powiedział, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Kto idzie, kto podąża za mną, nie będzie chodził w tej ciemności. Wiecie, i te słowa, które teraz przeczytałem, Jezus powiedział w momencie, kiedy przyłapano kobietę, cudzołożnicę na jawnym grzechu i przyprowadzono ją do Jezusa i oskarżano ją i chciano ją ukamienować. Jezus powiedział takie słowa, jeżeli ktoś jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci. Niech weźmie kamień i pierwszy rzuci. I okazało się, że nikogo nie było, że wszyscy zaczęli się wycofywać, od najstarszych do najmłodszych, wszyscy zaczęli cofać, aż w końcu został Jezus i tylko ta grzesznica, ta kobieta. I powiedział do niej, czy nikt cię nie oskarża? Gdzie są ci, którzy cię oskarżali? A ona powiedziała, nikt, Panie, to ja cię nie oskarżam. Jezus nie przyszedł po to, żeby cię oskarżać. Jezus nie przyszedł po to, żeby cię oskarżać, ale później właśnie mówi, że ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Po to Jezus przyszedł, żeby uwolnić cię od grzechu, żeby zmienić twoje życie. Nie po to, żeby cię potępić, rzucić kamieniem w ciebie. Jest światłością świata. Jezus ogłasza ślepym przejrzenie, wyjście z tej ciemności, w zmianę totalnie stanu serca. Ale kiedy ty widzisz swój stan serca, to jest łaska. Kiedy widzisz, kiedy Jezus da ci tą maść na twoje oczy, żebyś zobaczył swój stan, to tylko spowoduje to, że przylecisz do Niego. Wiecie, jest jeszcze jeden aspekt tej ślepoty. Ślepota zawsze była przypadłością, taka prawdziwa ślepota, nieuleczalną, szczególnie w tamtych czasach. I przywrócenie wzroku oznacza to, że Jezus odwraca rzeczy nieodwracalne. Że to, co dziś staje się czasami dla nas niemożliwe, że Jezus ten stan potrafi odwrócić. Potrafi odwrócić ślepotę człowieka. I wiemy o tym, jak Jezus przywraca wzrok ludziom, nawet chorym od urodzenia, nawet tym, którzy nigdy nie widzieli światła, nie widzieli drzew, nie widzieli słońca. Jezus odwraca rzeczy nieodwracalne. To jest dla mnie ogromną zachętą. I dalej Jezus mówi, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Uciśniony człowiek, inaczej można powiedzieć, że to jest człowiek o ograniczonej wolności. Tak tłumaczyć można to słowo. Człowiek zgnębiony, a inaczej człowiek zniewolony. Dokładnie to słowo tam jest użyte. Wiecie, czasami jest dziwna sytuacja, bo kiedy dzielimy się Jezusem, dzielimy się Ewangelią, to widzimy, że czasami ludzie mówią, ale ja nie chcę iść za Bogiem, dlatego że to ograniczy moją wolność. To ograniczy mi wolność, ja nie będę mógł robić tego, co chcę, a ja lubię robić to, co chcę. I to mnie ogranicza, ale tak naprawdę człowiek jest właśnie ślepy, nie widzi tego, że jest tak naprawdę ograniczony, jego wolność jest ograniczona. grzech spowodował to, że człowiek ciągle do niego wraca i nawet sobie może obiecuje zmianę. Ile dorosłych ludzi, ilu mężów sobie obiecuje, że nie będzie więcej bić swojej żony. Tylko, że problem w tym, że po tygodniu napije się i znowu wraca do tego samego. Jest w niewoli, ale jest ktoś, kto uwalnia, który daje niesamowitą wolność. W drugim liście Piotra, w drugim rozdziale, apostoł Piotr w 18 wersecie mówi takie słowa. Przemawiając bowiem słowami nadętymi, a pustymi nęcą przez żądze cielesne i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie, obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Niewolnikiem, czyli człowiekiem zniewolonym, człowiekiem, o którym tutaj mówi Jezus, uciśnionym. Jest niewolnikiem grzechu. Jest z nim związany. Nie jest w stanie się... Ma tak silne pęta założone, że nie jest w stanie się uwolnić. I człowiek nie jest w stanie się uwolnić. Po to przyszedł właśnie Syn Boży. I po to powiedział, Duch Pański nade mną, ogłosił to w synagodze, po to, żeby człowiek mógł doświadczyć wolności. To jest niesamowite. Żeby wypuścić ludzi o ograniczonej wolności na wolność. Ale człowiek musi zobaczyć, że jest w więzieniu grzechu, że jest jeńcem, skazanym tak naprawdę na śmierć, zgodnie z tym, co mówi Psalm 102, który mówi, że Pan wejrzał w swojej świętej wysokości, Pan spojrzał na ziemię, zobaczył grzech człowieka, zobaczył pęta, zobaczył, że człowiek jest zniewolony. On to zobaczył, że nie jest w stanie wyciągnąć się z tego dołu zagłady. I powiedział, aby wysłuchać jęku więźniów i uwolnić skazanych na śmierć. Wyobrażasz sobie, bracie, siostro, że byłeś skazany na śmierć? Że wyrok śmierci na tobie był. Za grzech, Biblia mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Halleluja! Ja tak powiem, halleluja! To jest niesamowite. Skazany na śmierć byłeś. Ale Pan ciebie wyzwolił. Pan ciebie uwolnił. Dlatego Jezus otwiera oczy ślepym, aby mogli zobaczyć, mogli przyjść do Niego. I właśnie do takich wraz ze słowem z Księgi Izajasza Jezus kieruje swoje poselstwo. Przychodzi, daje wolność, wypuszcza więźniów na wolność. Wiecie, czasami gdzieś możemy słyszeć Ewangelię, dobrą nowinę, ale która mówi tylko to, że przyjdź do Jezusa, bo będziesz miał błogosławieństwo, bo będziesz miał wszystko poukładane w życiu, że będziesz cieszył się, radował. To są też fajne rzeczy, bo to wszystko jest. Ale żeby człowiek mógł zobaczyć swój stan swojego serca, żeby potrzebował Jezusa w swoim życiu, żeby zapragnął Jego. Bo to nie zmieni życia człowieka, że jeśli mu obiecasz, że będzie miał życie dalej takie usnute samymi różami, ale bez upamiętania, bez pokuty, bez tego chęci zmiany mojego życia. I wielu chrześcijan dzisiaj jest w kościołach, którzy nie chcą zmiany swojego życia. Chcą błogosławieństwa. To, co Kazimierz Plewiński też mówi, przychodzą pod krzyż po to, żeby doświadczać odbioru prezentów. Takie są treści modlitw dzisiejszego Kościoła. Ale my potrzebujemy przemiany serca całkowitej. I po to Jezus przyszedł. Człowiek musi zobaczyć to, że jest skazany na śmierć. Że został skazany na śmierć. To jest ta dobra nowina. A Jezus przyszedł po to, żeby ciebie uratować. Żeby wyzwolić ciebie. Żeby uratować Twoje życie. I w końcu w piękny sposób Jezus kończy swoją wypowiedź, mówiąc: namaścił mnie Duch Pański nade mną, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Inaczej, namaścił mnie, abym ogłosił, rozgłosił, proklamował, że nastał miłościwy rok Pana. Czym w Izraelu był miłościwy rok Pana? Co one mogły oznaczać, te słowa, w uszach słuchających? Według przepisu prawa, która była zawarta w trzeciej księdze Mojżeszowej, każdy jubileusz przypadający co 50 lat oznaczał darowanie długów, przywrócenie wolności więźniom. Wyrównywały się wtedy społeczne nierówności, a każdy był wyzwalany ze swoich zobowiązań. Rok jubileuszowy obchodzony był po 7 latach szabatowych, które obchodzono co 7 lat, czyli 7 razy 7, 49 i następny roku był właśnie ogłaszany przez kapłana, który dął w barani róg i ogłaszał, proklamował, że nastał ten rok jubileuszowy. I teraz sobie wyobraźcie taką rzecz. Człowiek będący w więzieniu usłyszy zadęcie w tym barani róg i ogłoszenie, że oto zostało, nadszedł ten rok jubileuszowy. Jesteś w więzieniu, jesteś z długami. Zazwyczaj było tak, że człowiek trafił do więzienia też właśnie za długi. Kiedy nie miał spłacić, musiał trafić do więzienia albo być niewolnikiem. I oto proklamuje ktoś, że nastał ten rok. Co to dla ciebie oznacza? Oznacza to dla ciebie, że zostałeś uwolniony, że wyszedłeś na wolność. Drzwi więzienia się otworzyły. Już zobaczysz słońce, już zobaczysz bliskich. Twoje długi zostały darowane, których nie byłeś w stanie spłacić, bo gdybyś był w stanie spłacić, to byś je spłacił, byś nie trafił do więzienia. Ale w związku z tym, że nie byłeś w stanie spłacić, że te długi były tak duże, jesteś w tym miejscu, w którym jesteś. I nadchodzi ten czas uwolnienia, jubileusz. Akurat na ciebie to padło. Akurat znalazłeś się w więzieniu, akurat ten rok wypadł, bo mogłeś nie trafić. Jezus ogłosił, że teraz nastał rok jubileuszowy dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie, dla każdego z nas. Po to, żebyśmy stali się wolni, niepodlegli. Tak jak dzisiaj święto mamy niepodległości. Niepodlegli pod nieprzyjaciela. Niepodlegli. Wolni. Co to oznacza wolność? Człowiek, który doświadczy wolności, prawdziwej wolności, to wie, o czym mówię. W spojrzeniu Nowego Testamentu sytuacja człowieka żyjącego w grzechu jest porównywalna do sytuacji człowieka, który jest w więzieniu, który jest dłużnikiem. I stąd ta korelacja pomiędzy tym, co mówił Jezus z Księgi Izajasza. Wiecie, to słowo z Księgi Izajasza pokazuje, że nastał dla człowieka czas, gdzie doświadcza czegoś, co w ogóle mu się nie należy. Dlatego, że ludziom, którzy trafili do więzienia, którzy byli uwięzieni, którzy byli dłużnikami, których darowano to, to im się tego nie należało. Nie było to coś, co... Bo mi się tak należy. Wypuśćcie mnie, bo już się nasiedziałem w tym więzieniu. Albo no już bez przesady darujcie mi ten dług, bo jestem dobrym człowiekiem. Tak? Nie. To jest coś, co człowiekowi się wcale nie należało. On słusznie trafił do więzienia. On słusznie jest dłużnikiem, bo nie zapłacił czegoś, tak? Ma wymiar łaski. Miłościwy rok Pana ma wymiar łaski. Przychodzi z zewnątrz i jest tym, co nie człowiek wnosi i zmienia i coś robi. tylko przychodzi to zupełnie z zewnątrz. Jest darem łaski, ale też przynosi prawdziwe doświadczenie wolności. To jest niesamowite. Ci, których życie było nie do zniesienia, stają się wolni, stają się radośni, pełni pokoju. I to oni rozumieją, z czym tak naprawdę jest dobra nowina, czym jest Ewangelia. Jest Ewangelia, ta wieść, jest wieścią o nadchodzącej, dostępnej dla każdego wolności. Jest ogłoszeniem darowania długów. Jest oznajmieniem roku łaski Pana i o nadchodzącym ratunku dla człowieka. Posłał mnie, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Dziś możesz z tego skorzystać. Dziś ofiara Jezusa Chrystusa jest dla Ciebie dostępna. Dzisiaj Jezus Chrystus może działać w Twoim życiu. Możesz przyjść do Niego. Jeśli coś jest w Twoim życiu nie tak, jeśli jesteś w więzieniu, jesteś w niewoli, jesteś w miejscu, w którym nie chcesz być, to Jezus przyszedł dla Ciebie. Jezus jest dostępny dla Ciebie. Dzisiaj jest ten rok łaski Pana. I teraz zobaczcie, w tym kontekście, o którym mówił Jezus z Księgi Izajasza, 61 rozdziału, kiedy oznajmił, powiedział o to, te słowa wypełniły się w waszych ustach, w waszych uszach. W tym kontekście zobaczcie, co Paweł mówi w liście do Rzymian. Jeszcze raz przeczytam. Albowiem nie wstydzę się, Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą. Jest ona mocą Bożą. Ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Jest mocą Bożą. Nie wstydzę się. Nie interesują mnie to, że w Rzymie jest taka mądrość, elita, że to wszystko tam tak pięknie wygląda, że ta Ewangelia pozornie wygląda taka mała, taka dziwna, można powiedzieć. Człowiek przyszedł, umarł na krzyżu. Przecież hańbą było dla Rzymian krzyż. To była głupota, zresztą Paweł o tym pisze. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. To jest niesamowite. A więc Ewangelia jest czymś niesamowitym, jest niesamowitą wieścią dla nas, ale też dla ludzi, którzy są wokół nas. I Paweł mówi, że dla niego to jest czymś niesamowitym. I dla nas też powinno być czymś niesamowitym. I Paweł był nawet gotowy umrzeć za Ewangelię. I zobaczcie, teraz zrozumcie to, dlaczego Paweł był gotów umrzeć, poświęcić się całkowicie dla Ewangelii. Czym była Ewangelia dla niego? Człowiek, który doświadczy prawdziwie uwolnienia, który doświadczy tego, że jego oczy zaczynają widzieć. Człowiek, który zostanie wypuszczony na wolność, który przestanie żyć w grzechu. Dla tego człowieka to będzie coś niesamowitego, coś cennego, że Chrystus uwolnił mnie od tego wszystkiego. I tym była, kochani, Ewangelia dla pierwszego Kościoła i tym powinna być też dla nas dzisiaj. Dziś ten sam Duch Święty, który był nad Jezusem Chrystusem po to, żeby ogłosił jeńcom wyzwolenie, ogłosił wolność, ogłosił ślepym przejrzenie, ogłosił miłościwy rok Pana, jest nad Kościołem po to, żebyś właśnie to proklamował ubogim, potrzebującym. Rozejrzyj się pośród siebie. Dla mnie dzisiaj te świadectwo Litki naprawdę, wiecie, takie niesamowite było. Zobaczcie, że czasami nastawiamy się nie wiadomo co, ale po prostu Jezus tak prowadzi, że być tylko gotowym, żeby po prostu oddać się w Jego ręce, żeby być gotowym do zwiastowania, do podzielenia się tym, co jest moim życiem. To, co Jezus jakby, kim On dla mnie jest, że jest właśnie Panem, to co słyszeliśmy na początku. Kościół ma proklamować, że ogłaszać, że Jezus przyszedł po to, żeby dać jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzeniem, aby wypuszczać uciśnionych na wolność, zwiastując ten miłościwy rok Pana. Bo Jezus dzisiaj działa na rzecz wyzwolenia człowieka, na tego, żeby człowiek mógł być wolny, mógł żyć w radości. Kochani, powstańmy.